Iza Serafin, dzień dobry. Jaką ścieżkę kariery zawodowej powinno wybrać moje dziecko? W jakim kierunku się kształcić? Jakie profesje będą za kilka lat najbardziej pożądane na rynku pracy? A może to wcale nie jest ważne? Takie pytania zapewne spędzają sen z powiek wielu rodzicom. Odpowiedzi na nie wcale nie są proste, ale od czego mamy ekspertów? Ci, których zaprosiłam dzisiaj do studia, na pewno podzielą się z nami swoimi doświadczeniami w tej kwestii, udzielą wielu cennych rad. Zatem proszę koniecznie zostać z nami. A w studiu trójka znakomitych ekspertów. Edyta Dąbrowska, kierownik Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
Witam serdecznie.
Iwona Zaborowska, prezes Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych i doradca zawodowy z Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr.
Dzień dobry, witam.
I ekonomista profesor Robert Ciborowski, rektor Uniwersytetu w Białymstoku.
Dzień dobry.
Jedni mówią, że ważny jest popyt na rynku pracy, inni zdolności, zainteresowania, a może jedno i drugie. Państwa zdaniem?
Jedno i drugie, zdecydowanie. Wydaje mi się, że pomimo wszystko, jakbyśmy nie uważali, jednak popyt w jakimś sensie determinuje te kwalifikacje, które są poszukiwane, zwłaszcza te zmiany, które ostatnio są obserwowane na rynku, zwłaszcza w gospodarce. Szybki postęp technologii, tak, cyfryzacja, gospodarka 4.0, która coraz częściej jest, no wydawałoby się, że nas otacza. One determinują popyt na określone kwalifikacje, kompetencje. No i najczęściej są to niestety kompetencje, które mają jakieś podłoże cyfrowe. Z tym się wiążą zupełnie nowe zawody, które są poszukiwane w przestrzeni rynkowej, najpierw rynkowej. Oczywiście wydaje mi się, że te najbardziej poszukiwane i takie zawody, które pojawiają się jako zawody nowe, zaczynają na początku funkcjonować w takiej przestrzeni wirtualnej. One się tam klarują, pokazują się na początku, można by było powiedzieć, tak znienacka, potem coraz częściej nagle zaczynają istnieć w naszej świadomości jako takie coś bardzo oczywistego. I możemy już nazwać jakby takie konkretne profesje, które się wiążą z tym, że w ogóle przenosimy się do internetu, że gospodarka nabiera takiego rozpędu cyfrowego. Zaczynamy słyszeć o tym, że poszukiwane są wirtualne asystentki, że poszukiwani są specjaliści od tacy jak user experience designer na przykład. To są specjaliści, którzy zastanawiają się, czy kreowane przez nas produkty, usługi będą w dużym stopniu odpowiadały na potrzeby klienta, będą dostosowane do jego potrzeb i przede wszystkim będą łatwe w odbiorze.
Ale brzmi to tak bardzo futurystycznie, bym powiedziała, może abstrakcyjnie nawet.
Wydaje mi się, że akurat to jeszcze nie jest na tyle futurystyczne, dlatego że w pewnym sensie wiele takich profesji funkcjonuje na rynku i jest klasyfikowana, tylko jest klasyfikowana pod innymi nazwami. My widzimy to, znaczy generalnie wszystkie zawody, które funkcjonują na rynku, żeby mogły być statystycznie zliczane, ktoś musi sprowadzić do pewnego wspólnego mianownika. Są do tego narzędzia. W naszym przypadku tym narzędziem jest klasyfikacja zawodów i specjalności. Może nie jest to zbyt doskonałe narzędzie, bo musi upraszczać, prawda, pewne sytuacje. Jeżeli na przykład w takiej klasyfikacji występuje programista aplikacji, w rzeczywistości na rynku może być to kilka różnych zawodów związanych ze znajomością określonego języka programowania. One mogą na rynku się kryć pod zupełnie innymi nazwami. Natomiast po to, żeby to zliczać, syntetyzować, no musimy się posługiwać jakimiś narzędziami.
Czyli to musi być wypadkowa popytu na rynku pracy i naszych zainteresowań, zdolności? Da się w ogóle to jakoś pogodzić?
Tak, myślę, że zdecydowanie. Trochę oczami doradcy zawodowego. Od kilkunastu lat doradztwo też przechodzi pewną rewolucję. Odkrywamy nowe obszary. Jeszcze te kilkanaście lat temu pracowało się na słabych i mocnych stronach, potencjałach, talentach tylko. Trochę pomijając popyt. Popyt był domeną ekonomistów, nauk ekonomicznych. My jako doradcy zawodowi niewiele żeśmy poświęcali uwagi. Natomiast w tej chwili mówi się o tym, że owszem, potencjały, talenty, jak najbardziej, moje kompetencje w kontekście popytu na rynku pracy, tak? Czyli zupełnie te podejście, może nie jest zupełnie inne, ale jest uzupełnione o nowy element, który jest bardzo ważny, bardzo wartościowy w odkrywaniu siebie, ale w konkretnym środowisku, czy lokalnym rynku pracy, czy bardziej globalnym, tak? Czy chcę pracować u nas, w naszym mieście, czy poszukiwać gdzieś indziej i znajomość tego popytu pomaga mi trochę kształtować te moje talenty. Oczywiście to nie będzie tak, że ja będę uczyła się zupełnie nowych rzeczy, takich, które nie są moją mocną stroną. Natomiast ja mogę rozwijać swoje kompetencje w kierunku popytu, co zdecydowanie zwiększa szansę na znalezienie dobrej pracy.
No a jeżeli na przykład moja córka mówi mi od dzieciństwa, że chce zostać gwiazdą rocka, a potem się dziwi, że nie ma takich studiów, to co ja mam jej doradzić?
Bardziej rozebrać zawód na kompetencje, czyli zastanowić się, czego powinna się nauczyć, co powinna potrafić zrobić i wybrać takie ścieżki kształcenia. Być może wcale nie studia, tylko krótkie formy kursowe albo jakieś szkolenie nieformalne po to, żeby rozwijać kompetencje, które są ważne w byciu gwiazdą rocka.
Co na to profesor ekonomii?
Trudno się z tym nie zgodzić, chociaż te nazwy zawodów, które pani przeczytała, mam nadzieję, że niektóre z nich zapamiętałem. Nie wiem po co, ale...
To pani może powtórzyć.
Natomiast ja zawsze patrzę na to od strony zainteresowań. Zawsze uważałem i uważam, że trzeba w sobie pielęgnować to, co nas interesuje, to, co chcemy w życiu osiągnąć. Do tego, tak jak pani powiedziała, żeby być gwiazdą rocka, pewnie nie trzeba studiów, ale my niepotrzebnie zakładamy, że do wszystkiego potrzebne są studia. Kształtowanie swoich umiejętności, tego, co chcemy robić, jakiejś tam perspektywy życiowej, może czasami przebiegać zupełnie inną ścieżką, to o czym pani wspomniała. Lepiej jakieś krótkie formy kształcenia, umiejętności, nabywania doświadczenia mogą się odbywać zupełnie inaczej i to nawet wskazane, bo proszę zobaczyć, że my dzisiaj jakoś tak upraktyczniliśmy te studia, co jest nieporozumieniem w ogóle. To się dzieje od kilkunastu lat i jest to tak negatywne w stosunku i zarówno do tych, którzy studiują, i zarówno do rynków pracy. Dlaczego? Bo przyjęliśmy sobie założenie, że każdy musi studiować i każdy musi te studia skończyć. Tylko studia dzisiaj stały się masowe, a zatem jeśli coś jest masowe, musi być tanie. I później dziwimy się, że kończąc studia mało
zarabiamy. I łatwo dostępne.
Nie, to jest nieporozumienie w ogóle. Studia, wskaźnik scholaryzacji, który dziś mamy w Polsce, jest tak absurdalnie wysoki, że już chyba wszyscy to wiedzą, że tak nie może dłużej być.
Wiedzą i czujemy to
wszyscy. Tracimy niepotrzebnie energię, możliwości, zasoby. Co więcej, bardzo często wprowadzamy młodych ludzi w błąd, twierdząc, że jak oni skończą studia, na przykład, to nabędą jakieś umiejętności praktycznych. No, jak ktoś chce umiejętności praktyczne, to naprawdę musi iść w inną stronę, szukać czego innego. Natomiast musi w sobie pielęgnować to, co najbardziej lubi. Jeśli coś robimy dobrze, cokolwiek by to było, świetnie robimy, lepiej niż inni, bo tu istotą tego moim zdaniem jest pewnego rodzaju porównanie, taka komparatystyka trochę z innymi osobami, zawodami, etc., to naprawdę praca się znajdzie. To prawda się znajdzie.
A jeśli nasze zainteresowania nie znajdą zainteresowania na rynku pracy?
To jest kwestia wyceny umiejętności. To nie do końca tak jest. Jest świetna książka, biografia Steve'a Jobsa, który pisał to na podstawie właśnie informatyków, prawda, programistów, że my nie potrzebujemy tylko informatyków, ale potrzebujemy humanistów, bo oni wiedzą, jak z ludźmi rozmawiać. Bo potrzebujemy ludzi z nauk społecznych, ekonomistów, prawników, którzy otoczą cały ten biznes i tak dalej. A więc każdy sobie znajdzie miejsce w dzisiejszym świecie, jeśli robi coś ponadprzeciętnie dobrze. Nie będzie miał problemu, zapewniam, z pracą. Natomiast jeśli robimy, jest szereg umiejętności, które są na tym samym poziomie, jeszcze średnim poziomie czy niskim poziomie, to wtedy jest kłopot. Także kwestia rywalizacji to jest moje
talenty, umiejętności, panie, prognozy wypadkowe. Tylko a propos tych prognoz. Pani Edyta tu jest zdecydowaną zwolenniczką, myślę, tych prognoz jednak, bo pani się tym zajmuje, to naturalne. Ale pytanie, czy w ogóle jest sens cokolwiek planować, skoro według prognoz też w ciągu najbliższych 20-25 lat ponad połowa istniejących dzisiaj profesji zniknie z powodu zmian technologicznych. A 65% dzieci teraz rozpoczynających naukę będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją, w zawodach, których nazw pan profesor nie był w stanie zapamiętać.
Może niekoniecznie. Znaczy niekoniecznie bym się z tym zgodziła. Dlatego, że tutaj padło w naszej dyskusji takie ważne słowo. Dużo zależy od tego, na jakim rynku chcemy pracować. Tak, każdy rynek jest rozwinięty na swój sposób. I teraz w zależności od tego o prognozach dotyczących jakiego rynku mówimy, tak? No nie da się zrobić takich. Możemy sobie symulować, możemy sobie przewidywać w takim ujęciu globalnym jakieś kierunki rozwoju różnego rodzaju profesji. Podałam takie przykłady, tak jak usłyszeliśmy, futurystyczne, tak? Być może one są futurystyczne i to jest prawda. One gdzieś tam funkcjonują w jakiejś przestrzeni. Teraz pytanie, gdzie jest ta przestrzeń, w której chcemy szukać pracy? Najprawdopodobniej na tych rynkach, które są już globalnie rozwinięte, te zawody są bardziej popularne niż u nas. Ale jeżeli chcemy poszukiwać pracy na przykład w naszym regionie, musimy się, wydaje mi się, że pomimo wszystko, ja się zgadzam, że będą determinowały o naszym sukcesie kompetencje, kwalifikacje, ale jednak one będą decydowały o tym, że z naszymi kompetencjami będziemy musieli się wpisać w ten popyt, który jest akurat na naszym rynku. Co na przykład u nas na rynku, tak? Co jest przewidywane?
Zaraz do tych prognoz wrócimy, no bo się musimy jednak na czymś opierać. Resort Edukacji publikuje co roku na przykład listę takich zawodów przyszłości. Mamy też właśnie te regionalne, o których pani wspomniała i o tym już za moment. Podobno w zmieniającej się błyskawicznie rzeczywistości żaden zawód nie zagwarantuje nam zatrudnienia, na przykład od zakończenia edukacji po emeryturę. Tak twierdzą specjaliści, a my dzisiaj rozmawiamy o planowaniu zawodowej kariery. Często przy tym opieramy się o pewne prognozy, tylko czy w takiej sytuacji mają one jakikolwiek sens? To pytanie do naszych gości w studiu. Przypomnę, Edyta Dąbrowska z Obserwatorium Terytorialnego Urzędu Marszałkowskiego, doradca zawodowy Iwona Zaborowska i ekonomista profesor Robert Ciborowski. No ale tak jak powiedziałam, no, o coś się trzeba opierać. Jedna z takich prognoz. Automatyk, dekarz, monter nawierzchni kolejowej, technik budowy dróg, technik programista, technik robotyki, technik spawalnictwa. Na te zawody szkolnictwa branżowego ma być szczególne zapotrzebowanie na krajowym rynku pracy. Takie prognozy w tym roku po raz trzeci przedstawiło Ministerstwo Edukacji i Nauki. Co oznaczają takie prognozy? To pytanie do państwa. I jak długoterminowe są?
Myślę, że przynajmniej takie prognozy są tworzone na okres kilku lat. Te badania, które my prowadzimy, znaczy w naszych badaniach też staramy się prognozować na takie krótsze okresy, dlatego że to determinuje przede wszystkim metodyka, która jest stosowana w badaniu. My opieramy się na obserwacji przeszłości, tak? Na tej podstawie są budowane trendy z wyprzedzeniem kilkuletnim. Brane są pod uwagę takie aspekty jak oferty pracy przede wszystkim pojawiające się na rynku w ujęciu historycznym i następnie statystycznie wykorzystywane są metody do budowania prognoz na okres najbliższych 5 lat. Takie prognozy są tak naprawdę najbardziej wiarygodne. Przynajmniej w takim ujęciu regionalnym. Tak, wiemy, że pewne trendy globalne jakby otaczają nas chmurą i narzucają pewne inne trendy globalne, ale regionalnie i rynkowo nasza gospodarka jest jeszcze na takim poziomie, który potrzebuje przede wszystkim też, tak jak słyszeliśmy, powiedział pan profesor, wykwalifikowanych robotników. I prognozy na najbliższe lata niestety wróżą, że to będą najbardziej poszukiwani specjaliści na rynku pracy.
A dlaczego niestety? Bo nie cieszą się zainteresowaniem.
Oni się cieszą zainteresowaniem, dlatego że jest ich mało, tak? Restrukturyzacja szkolnictwa branżowego na razie jeszcze nie przyniosła oczekiwanych efektów. Szkolnictwo zawodowe nie wróciło do takiej kondycji, w jakiej było przed procesami, które miały na celu jakby wygaszanie szkolnictwa zawodowego kosztem właśnie zwiększania osób studiujących. Dlatego też tych specjalistów brakuje i to pokazuje nasz rynek. Ofert pracy jest najwięcej właśnie w takich zawodach robotniczych. Spawacz, ślusarz, różnego rodzaju inni robotnicy produkcji.
To mówimy o naszym rynku podlaskim czy krajowym?
Podlaskim. Podlaskim. O prognozach na naszym podlaskim rynku pracy. I prognozy do 2025 roku pokazują, że jednak to te zawody będą najbardziej poszukiwane. My zestawiamy to z globalnym zapotrzebowaniem. Nasze badania opierają się na tym, że analizujemy rynki brytyjskie, amerykańskie. Nie będę teraz tłumaczyła dlatego, ale generalnie obserwujemy rynki zachodnie, które są lepiej rozwinięte. Na tych rynkach, na pierwszych miejscach pod względem zapotrzebowania pojawiają się programiści aplikacji. Programiści aplikacji dlatego, że tak jak powiedziałam, trzeba sprowadzić coś do wspólnego mianownika, żeby policzyć, kto tam się kryje, jakie konkretnie kompetencje, znajomość jakich konkretnie języków programowania, to już kwestia troszeczkę ukryta i kwestia właśnie tych kompetencji, kwalifikacji, o których rozmawialiśmy. Natomiast generalnie rynki zachodnie, pierwsze miejsca, programiści aplikacji. W województwie podlaskim programista aplikacji jest na 10 miejscu. Na pierwszym miejscu jest dokładnie zawód, który się nazywa przedstawiciel handlowy.
Tak?
To akurat się wiąże z tym, że handel jest jakby taką działką, która w rzeczywistości towarzyszy, w cudzysłowie oczywiście, ale towarzyszy wszystkim branżom.
Ale tak? Wydaje się, że jest tak dużo tych przedstawicieli handlowych, że...
Tak, ale trzeba zwrócić uwagę, że nawet każda branża produkcyjna ma na celu sprzedaż. Tak, my analizując popyt na dany zawód, nie bierzemy dokładnie pod uwagę tego, w jakiej branży poszukiwany jest taki specjalista. Załóżmy 50% osób, tak, czyli tych przedstawicieli handlowych, to mogą być przedstawiciele handlowi na przykład naszych producentów maszyn rolniczych, czyli tych zakładów produkcyjnych, które u nas są akurat bardzo dobrze rozwinięte na rynku, no, które generalnie należą do naszych regionalnych, inteligentnych specjalizacji. To też trzeba podkreślić. Czyli czymś, do czegoś, w czymś się wyróżnia na rynku krajowym, gdzie mamy zatrudnienie wyższe niż średnio w kraju, no i gdzie są poszukiwani pracownicy. Tak więc,
a na kolejnych miejscach przedstawiciel handlowy na pierwszym, a co dalej mamy w regionie?
Także tak po kolei, kolejne miejsca to jest sprzedawca.
Sami ekonomiści.
Tak, to.
Ale a co z tym automatyk, dekasz, monter, nie ma u nas tego?
Znaczy tak, pod względem ilościowym nie są to najczęściej poszukiwane zawody. Pod względem ilościowym, co nie znaczy, że ci specjaliści nie są potrzebni. Nigdy nie będzie tak, że na rynku pracy będzie potrzebny jeden, prawda, specjalista w określonej branży. Potrzebujemy całej plejady. W klasyfikacji zawodów specjalności mamy ponad 2000 zawodów. Generalnie w największej liczbie profesji potrzebni są właśnie robotnicy przemysłowi. Tak jak powiedziałam, spawacze, ślusarze i tak dalej. Liczbowo największy popyt jest na tych pracowników, ale to nie znaczy, że inne branże nie potrzebują innych osób, tak? Teraz trzeba zwrócić jeszcze uwagę na to, że gdybyśmy na przykład wzięli pod uwagę popyt na, albo inaczej, sklasyfikowali oferty pod kątem wykształcenia, właśnie które reprezentują przedstawiciele zawodów poszukiwanych, to też trzeba zwrócić uwagę, że na rynkach zachodnich to właśnie osoby z wyższym wykształceniem są poszukiwane w przeszło 60% przypadków, czyli 60% analizowanych ofert w naszym przypadku dotyczy osób z wyższym wykształceniem. Na naszym podlaskim rynku pracy jest to 14,7%. Tak, a właśnie 20% ofert kierowanych jest do robotników przemysłowych, rzemieślników i tyle samo do pracowników usług i sprzedawców.
Ja bym tu zwróciła uwagę na jeszcze jeden element, którego w tych statystykach brakuje, ale pewnie z tego, że trudno to uprościć, mianowicie na stanowisku. Bo my kształcimy w zawodach, natomiast pracujemy na stanowiskach, tak? I tak naprawdę przygotowując osobę do wejścia na rynek pracy, de facto my przygotowujemy ją do wykonywania konkretnych zadań zawodowych na stanowisku. I teraz jeżeli mówimy o zawodzie, na przykład programisty, to tamtych stanowisk może być kilkanaście. Każde z nich będzie wymagało trochę innej kompetencji, trochę innej kwalifikacji, innej wiedzy i umiejętności. I tak samo jest w każdym innym zawodzie. Jeżeli weźmiemy zawód kucharza, to w zależności od miejsca pracy i od zakresu zadań, to stanowisko może dotyczyć tego, że ja samodzielnie przygotowuję potrawę albo zarządzam zespołem, tak? Jeżeli pracuję w dużej restauracji. W zależności od regionu mogę koncentrować się na przygotowaniu pewnych potraw, które powinienem umieć zrobić. I to jest kolejna różnica, o której warto mówić ludziom, którzy wchodzą na rynek pracy.
Ale te prognozy są ważne dla doradców zawodowych?
One są niezbędne do tego, żeby no, pokazywać, kreować ten popyt, tak? Pokazywać, w którą stronę rozwija się rynek pracy, jakie kompetencje będą kluczowe. Natomiast to w szczegółach, na jakim stanowisku będę pracować, być może te stanowiska nie istnieją, tak jak tutaj pokazują nam pewne też trendy.
Czy prognozy są ważne, nie wiem tylko dlaczego się porównujemy do gospodarek, które się zwijają powoli, bo proszę pamiętać, że już od paru lat co najmniej no, centrum świata gospodarczego przeniosło się do Azji, a teraz po pandemii to już dynamika rozwoju w Azji będzie pewnie kilka razy wyższa niż w Europie, no, w Stanach Zjednoczonych podobnie. I proszę zobaczyć, że dlaczego w tych krajach nastąpił taki szybki rozwój. Dlatego, że szereg zawodów przeniesiono tam. To znaczy u nas został, no właśnie jak pani to ładnie zwała, na przykład design, jakaś działalność umysłowa, pomysłowa, etc. Natomiast wszystko resztę przeniesiono do Azji. W tej chwili Azja rozwinęła się dużo, dużo szybciej niż cała reszta świata. I kto wie, być może te gorsze zawody będą przenoszone niedługo do Europy, co by mnie bardzo nie zdziwiło, dlatego że Europejczycy, dlaczego ciągle ta struktura zapotrzebowania na pracę w Europie jest głównie w stosunku do osób po studiach, prawda, czyli z wyższym wykształceniem. No bo to zostało jeszcze nam po czasach, kiedy konsumowaliśmy kapitał. Lada moment już tego kapitału w Europie praktycznie nie będzie, a kapitał będzie w Azji. I być może, to taka a propos prognoz, może się okazać, że my lada moment będziemy potrzebować pracowników, którzy wykonują czynności takie, jak wykonuje się teraz w Azji, czyli produkują, wytwarzają, prawda, handlują, etc. Natomiast cały design przeniesie się tam. Nie jest to wykluczone w najbliższych latach. Przypomina mi to zawsze taką genialną prognozę MacArthura, który wiele lat temu powiedział, że rynek komputerów personalnych to co najwyżej 4 sztuki rocznie. Prawda? Trochę się mylił. Natomiast z zawodami może być podobnie, bo proszę zobaczyć, że pochodną tego wszystkiego będzie przede wszystkim jedno. Które kraje i w jakim stopniu będą się rozwijać w określonym tempie. W tej chwili Europa zwija się, a nie rozwija. A zatem, czy będą potrzebne coraz bardziej wykwalifikowane zawody? Tak, ale w Azji, a nie w Europie. I być może się okazać, że będziemy potrzebować kogoś zupełnie innego niż nam się wydaje. Wszystko zależy od tego, gdzie przepłynie kapitał i jak ten kapitał będzie wykorzystywany, przetwarzany, konsumowany. Proszę zobaczyć, co się dzieje w branży IT. No, branża IT to w tej chwili są Indie i kraje azjatyckie. Indie, Chiny. Słynna armia chińska, która walczy z hakerami, to jest 1 200 000 żołnierzy, prawda? A więc inna skala zupełnie, poza tym my operujemy na innych skalach. Cała Europa to jest 500 milionów mieszkańców, czyli nawet nie połowa mieszkańców Chin, prawda? A więc to wszystko się zmienia, jest bardzo dynamiczne.
Tak szybko się zmienia, że nie można mówić o jakichś długoterminowych planach i prognozach. No
możemy sobie coś projektować, a na przykład się okaże, że za 2 czy 3 lata najwięcej będzie potrzeba żołnierzy, być może, prawda? Tego nie wiemy.
Albo strażników granicznych.
Na przykład, prawda? Ale proszę zwrócić uwagę, że dynamika rozwoju to jest kluczowe. To jest kluczowe. I dzisiaj na przykład pamiętam takie prognozy, takie badania w Chinach, jakie zawody, co młodzi ludzie w Chinach chcieliby robić. To najczęściej padały odpowiedzi. Chcę być inżynierem, tam profesorem, lekarzem, prawda? I te zawody, które są naturalne. Dlaczego? No bo oni z tego tworzą kapitał. Te zawody im są najbardziej potrzebne. Natomiast w Europie influencer, ja do końca nie wiem, kto to jest, ale influencer, na przykład szafiarka, najbardziej mi się to spodobało.
To taki człowiek, który się najprościej rzecz ujmując promuje w internecie.
Tylko długookresowo. Czy z tych zawodów będzie kapitał akumulowany w gospodarce? No nie będzie. A czy z inżyniera, czy lekarza, czy innego technologa będzie? No będzie. A więc w parę lat może się okazać, że nastąpi dokładne przesunięcie, przebiegunowanie tego zapotrzebowania na określone zawody. I mógłbym pieniądze postawić, że tak będzie. Ale jaki to będzie okres, tego nie wiem. Oczywiście, czy to będzie za 2-3 lata, czy za 15. No ale w tej chwili, w okresie postpandemicznym widzimy wyraźnie, że kraje azjatyckie przyspieszyły zdecydowanie i Europa już nie nadąża za tym. Stany Zjednoczone podobnie. Także.
No nic jednak. Zda się najbardziej precyzyjnie wybrany zawód przyszłości, jeśli młody pracownik nie będzie miał umiejętności umożliwiających mu funkcjonowanie w profesjonalnej rzeczywistości. Tak twierdzą specjaliści i o tych umiejętnościach już za moment. Nasi goście cały czas dyskutują, ale teraz już będą mogli to robić na antenie. Jak będzie wyglądał rynek pracy za 20-30 lat, kiedy nasze dzieci będą na nim prężnie działać? Które zawody znikną albo będą zastąpione przez roboty? Które branże będą się rozwijać? Pojawiają się różne dywagacje na ten temat, ale specjaliści są zgodni co do jednego. Przyszłość będzie należała do tych pracowników, którzy nie tylko opanowali jakąś dziedzinę wiedzy, ale mają rozwinięte tak zwane umiejętności miękkie. Pracownik przyszłości musi umieć pracować w zespole, a także na przykład umiejętnie zarządzać grupą ludzi. Czy potwierdzają to nasi eksperci w studiu? Przypomnę, Edyta Dąbrowska z Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego Urzędu Marszałkowskiego, doradca zawodowy Iwona Zaborowska, ekonomista profesor Robert Ciborowski. Umiejętności miękkie, może doradca zawodowy najpierw wytłumaczy, o co chodzi.
Zdecydowanie. Umiejętności miękkie to jest składnik naszych umiejętności zawodowych. Obecnie bardzo cenione na rynku pracy w każdym zawodzie, niezależnie od zawodu i od stanowiska. Ja zawsze tłumaczę młodym ludziom, że są to takie umiejętności, które przydadzą ci się na każdym stanowisku. Mówi się o nich, że one są transferowalne, czyli mogą być przenoszone. Niezależnie od tego, gdzie pracuję, to korzystam z różnych umiejętności miękkich. Komunikacji, współpracy w zespole, motywacji, ale też adaptacji do zmiany, tak? Takiej otwartości na zmiany, która przy takiej dynamice rynku pracy jest niezbędna, żebyśmy mogli reagować, żebyśmy nie bali się tych zmian, nie traktowali zmian jako porażkę, czyli że nie wiem, nauczyłam się, czy wykształciłam się w nie takim zawodzie, czy robię nie takie rzeczy i teraz muszę zaczynać coś od nowa, tylko żeby ta otwartość na zmiany była. Ja zawsze tłumaczę młodym ludziom, że to jest taki ekwipunek. Jak wychodzę w góry, zabieram do plecaka różne rzeczy, wkładam i sobie wkładam, nie wiem, co mi będzie przydatne. Trochę tak jest z kompetencjami miękkimi, że ja je muszę sobie zbudować, nazbierać, bo w każdym momencie powinnam do tego plecaka sięgnąć, wyjąć i korzystać.
Ale pytanie zasadnicze, gdzie się tego nauczyć? Przecież szkoła tego nie uczy.
Uniwersytet tego uczy. Znaczy, my przyjmując, na uniwersytecie. Znaczy ja nie zwracam uwagi na to, jakie są programy nauczania w szkołach średnich. Może powinienem, ale nie zwracam uwagi. Natomiast to jest właśnie istota uniwersytetu, o czym pani powiedziała, bo to są właśnie te umiejętności ponadnormatywne. Jest ich bardzo dużo. One są pewnym takim kompendium dla każdego młodego człowieka. Bo dzisiaj świat zmienia się bardzo szybko. Proszę zobaczyć, że jeszcze w latach 70. prognozowano, że w ciągu 4-6 lat poziom wiedzy się podwaja. Dzisiaj to jest pewnie dużo, dużo szybciej. I teraz, czy my umiejętnościami takimi zwykłymi, technicznymi możemy konkurować na rynku? No nie, bo to jest za mało, to jest zdecydowanie za mało. Poza tym świat się rozwija dzięki temu, że ludzie współpracują, kooperują, wymieniają się poglądami, jeżdżą, poznają nowe kultury. Na podstawie tego tworzą na przykład pewne oczekiwania, czy produkty, czy usługi, szereg innych rzeczy. A więc jest to mnóstwo różnych możliwości. I proszę zobaczyć, że na uniwersytecie istotą nie jest przekazywanie wiedzy, bo dziś do wiedzy możemy dojść klikając sobie tam w internecie, szukając, tylko nie na dziwnych stronach, a na jakichś takich szczegółowych, gdzie możemy bardzo szybko się dowiedzieć. Tylko my dziś musimy wiedzieć po pierwsze, czy jest to wiedza przydatna, bo jak wiemy, to 80% wiedzy w internecie jest nieprzydatnej nikomu, prawda? To jest taka wiedza śmieciowa. A więc musimy selekcjonować tą wiedzę i drugie, ubierać ją w szereg różnych umiejętności, ja to nazywam humanistyczno-społecznych, które pozwolą nam w odpowiedni sposób i w różnych obszarach, w różnych działaniach to odpowiednio wykorzystać. Tego się uczymy.
To powiedział pan na uniwersytecie, ale to znaczy, że warunkiem zdobycia tych umiejętności jest dostanie się na uczelnię. Człowiek, który skończył szkołę branżową, nigdy nie posiądzie takich umiejętności?
Oczywiście, że posiądzie.
Gdzie nie na przykład?
Nie w takiej skali. Pewnie są jakieś kursy szkolenia i szereg różnych szkół dodatkowych, które tego uczą. Natomiast zawsze będzie to jakiś element tylko, prawda? Jakaś część.
Ale skoro jest to tak ważne... To jest naprawdę ważne.
Na szczęście w szkołach coraz częściej są programy takie rozwojowe, które kształcą takie umiejętności, ale nie tylko szkoła, tak? Myślę, że warto tutaj zachęcać, żeby włączać się w różne działania praktyczne. Nie ma nic lepszego, żeby nauczyć się tych umiejętności, sprawdzić je w sobie, a później rozwijać w działaniach praktycznych. Poczynając od wolontariatu, który już w szkole podstawowej może być kontynuowany, poprzez rozwijanie swoich pasji, działalność w różnego rodzaju klubach, czy w drużynach harcerskich. To są te działania, gdzie w praktyce możemy te umiejętności doskonalić, tak? Patrzeć, jak robią to inni, doświadczać w takim bezpiecznym środowisku i przez to te kompetencje rozwijać. Czasem przychodzą właśnie na studia różne osoby z różnym poziomem i jak pytamy, gdzie się tego uczyłeś, to on mówi, no nigdzie, no ale nie wiem, działam w drużynie harcerskiej, prowadziłem zastęp i tam... na poziomie nieświadomej kompetencji nauczył się, czy nauczyła się właśnie współpracy, motywowania, otwartości, organizowania, dostosowywania do różnych potrzeb, tak? Bo to są te umiejętności, które są teraz bardzo ważne. Więc działanie praktyczne naprawdę jest tutaj
ważne kluczem. Słowo wolontariat. To jest szereg działań, o których zapominamy.
Tak, pandemia trochę zubożyła wolontariuszy.
Natomiast proszę zobaczyć, że nawet jak rozmawialiśmy o tych zawodach przyszłości, takich potencjalnych, to one wszystkie jakby idą dokładnie w odwrotną stronę, prawda? Bo te umiejętności, tak. Te kompetencje, o których pani wspomniała, to jest nic innego jak konieczność bycia między ludźmi, czyli życia jako taki, prawda?
Doświadczania
tego, że się spotykamy, wymieniamy argumenty, rozmawiamy, współpracujemy. Natomiast te wszystkie zawody, które idą w stronę internetu, tak to nazwę ogólnie, no to jest właśnie ograniczanie tego wszystkiego. I teraz, czy my aby nie idziemy w złą stronę, patrząc na to w perspektywie, nie wiem, 20, 30 czy 50 lat? Bo łatwiej się nauczyć pewnych umiejętności prostych, które dotyczą na przykład posługiwania się tam siecią czy czymś, niż kompetencji, których się uczymy przez całe życie. Chociażby taka umiejętność, taka świadomość, że musimy się uczyć całe życie. Że to nie jest tak, że sobie kończymy szkołę i nasza edukacja się kończy.
Ale pracodawcy już teraz szukają tych umiejętności miękkich. Już teraz na to stawiają.
Bo pracodawca mówi, tak.
Bo to jest niesamowicie trudne do dzisiaj do zdobycia. I dlatego, że tak jak powiedziałem, bardzo często się zapomina w szkołach o tym, że to są te umiejętności dodatkowe. I dzisiaj ich szukamy.
Tak,
dlatego, że są
wciąż niedoceniane moim zdaniem. Jednak się, no cóż się robi w szkole? No się jednak ładuje wiedzę do głowy i się tej wiedzy od ludzi, egzekwuje się tę wiedzę. Przecież wiedzę znaczy, można
taki
teraz...
Mamy system jakby...
Proszę zobaczyć, jak się uczy historii. Czy mamy uczyć na zasadzie zapamiętywania wszystkich dat, czy mamy uczyć na zasadzie znajdź przyczynę, skutek, zastanów się, do czego to doprowadziło,
analizy.
Do czego doprowadziło w długim okresie, dlaczego tak się stało i tak dalej. To jest prosty przykład.
Tak, wiedzę można zdobyć dzisiaj szybko, jak się tylko...
I to mówią pracodawcy. Ja pracownika wiedzy nauczę. Wyślę go na szkolenie 2-3 dni i on to
i
szybko...
Się nauczy.
On się nauczy. Natomiast jeżeli nie ma umiejętności współpracy w zespole, to lat potrzebuję, żeby taką kompetencję wykształcić.
Ale zwróćmy też uwagę, że nawiązując jakby do tych wypowiedzi, które usłyszeliśmy, wrócę do tej przestrzeni internetowej. Pojawia się w przestrzeni internetowej wielu trenerów różnego rodzaju kompetencji miękkich właśnie.
To prawda.
Coache tak. I trenerzy na przykład.
To tak jak się uczyć gry na pianinie przez internet. No, to nie, to
nie
samo.
Panie profesorze, można.
Można.
Można. Jak
tylko
się
bez
znajdzie...
emocji, bez emocji. Jak można grać na pianinie bez emocji?
Czasami nie można mieć wszystkiego. Lepsze to niż nic.
Znaczy, no to no, akurat może pianino jest troszeczkę inną sferą, ale można, są, pojawiają się te różnego rodzaju takie konsultacje, spotkania indywidualne, które można prowadzić przez internet i właśnie tutaj ci trenerzy zaczynają mieć duże pole do popisu. Ale też chciałam jeszcze jakby tak nawiązać do tych kwestii, które rozpatrywaliśmy pod kątem właśnie rynków azjatyckich. My akurat też od 2 lat bodajże zastanawiamy się w swoim obserwatorium, czy nie zacząć obserwować rynków azjatyckich akurat, dlatego że to z tamtej strony mogą do nas zacząć docierać trendy. No są problemy dotyczące tłumaczenia, prawda, dlatego że ogłoszenia...
Ale coraz więcej ludzi już się uczy chińskiego.
Trzeba się uczyć
Polaków.
Języka przyszłego imperium.
Znaczy są teraz narzędzia akurat elektroniczne, które pomagają jakby w tłumaczeniu, ale mimo wszystko, żeby zrobić to dobrze, no to nie zawsze jakby pomagają takie narzędzia. Niemniej jednak na pewno kompetencje miękkie są bardzo, 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 ale to ważnym elementem, dlatego że one, tak jak wspomniała Iwona, pozwalają szybko reagować i dostosowywać się do zmiany, a przede wszystkim podejmować ryzyko tej zmiany.
Także drodzy rodzice, którzy nas teraz słuchacie, no bo dzieci się uczą, zdalnie albo niezdalnie, ale się uczą, stawiajcie na to i zwracajcie na to uwagę, a naprawdę można. Bardzo dziękuję bardzo naszym ekspertom, którymi byli dziś, przypomnę, Edyta Dąbrowska, kierownik Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Iwona Zaborowska, prezes Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych i doradca zawodowy z Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr i ekonomista profesor Robert Ciborowski, rektor Uniwersytetu w Białymstoku.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy bardzo.
Jeszcze raz dziękuję za wszystkie cenne rady i do usłyszenia za tydzień i za Serafin.